Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Dzień dobry, witam Was serdecznie po krótkiej wakacyjnej przerwie. Mam nadzieję, że podładowaliście troszeczkę gdzieś tam na jakichś wakacjach, oczywiście spędzonych bezpiecznie, swoje akumulatory. COVID póki co nie odpuszcza, także zapowiada nam się jesień chyba w takim tymczasowym lockdownie. Konferencji takich, jakie znaliśmy wcześniej, chyba jeszcze nie będzie. Co najwyżej będziemy się gdzieś widywać na jakichś online'owych konferencjach przy kamerce na Zoomie. Takie niestety, taki mamy klimat, jakby to klasyk powiedział. Ale mam też nadzieję, że ten podcast będzie chociaż taką namiastką tych wspólnych spotkań, no i pozwoli się czegoś ciekawego tutaj dowiedzieć. Po ostatnim odcinku z Andrzejem Krzywdą, gdzie rozmawialiśmy o refaktoryzacji The Arkansas Way, jestem prawdę mówiąc głęboko zszokowany feedbackiem, jaki dostaliśmy, czy też w sumie dostajemy, bo on cały czas gdzieś tam jeszcze do nas dociera. Widać, że jest takie zapotrzebowanie na tematy troszeczkę bardziej większe niż głębokie rozmowy o agregatach czy niezmiennikach. I myślę, że gdzieś troszeczkę tych tematów się tutaj więcej pojawi. I co więcej, taki temat pojawi się właśnie dzisiaj, bo porozmawiamy o zbieraniu wymagań. Ten odcinek, tutaj muszę od razu uprzedzić, on powstał prawie 2 lata temu. To jest jeden z tych odcinków, o którym wspominałem na początku tego podcastu, który został nagrany w 2018 roku i trafił do szuflady z różnych powodów. I słuchając tej rozmowy, prawdę mówiąc, widzę, jaką długą drogę udało mi się osobiście przejść od tamtego czasu, i to technicznie, i merytorycznie, więc jest to taka forma udokumentowania jakiejś tam mojej ścieżki. A przy okazji tą rozmową chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić. Rozmowa była nagrywana w troszeczkę innych warunkach, na innym sprzęcie, troszeczkę z innymi standardami, których dzisiaj jakby już bym tak łatwo nie odpuścił. Także weźmy to pod uwagę i zanurzmy się w tą rozmowę. W ostatnich odcinkach skupiliśmy się troszeczkę na temacie eventów, na rozgryzaniu domeny i dzisiaj troszeczkę ten temat pokontynuujemy, ale jakby zupełnie z innej strony. Nie już jakby z perspektywy właśnie takiej zdarzeniowej, ale z perspektywy rozmowy z klientem i wyciągania od niego wymagań odnośnie właśnie oprogramowania, które ma zostać zbudowane. Dokładnie w związku z tym dzisiaj moim gościem jest Michał Bartyzel. Cześć Michał.
Cześć, witam wszystkich.
Zaprosiłem Cię tutaj, bo Ty jesteś autorem pewnej książki, którą mam dokładnie teraz w ręku. To jest książka pod tym oprogramowanie szczyte na miarę. Dzisiaj to będzie pewnie punkt wyjściowy do naszej rozmowy. Wiesz co, zastanawiałem się po naszej ostatniej rozmowie, gdzie my się tak naprawdę poznaliśmy. I popraw mnie, jeżeli się mylę, ale to chyba był jakiś For Developers kilka lat temu.
Ja wiem, że na pewno na konferencji to jeszcze jak się chyba odbywało, nawet jeszcze nie w gromadzie, ale to była pierwsza For Developers w Warszawie, tak, bo najpierw była w Poznaniu.
Tak, tak. Nawet chyba w Poznaniu właśnie to była w ogóle pierwsza For Developers konferencja.
Moje też.
Dosyć ciekawa konferencja. Coś tam paluchy, gdzieś tam mam okazję przy tym troszeczkę wspomóc, że tak powiem, organizatorów.
No tak samo jak ja.
No właśnie. Dosyć ciekawy event, na którym myślę, że warto się pojawić. Dobra, słuchaj, ale tak zanim skoczymy w ten nasz dzisiejszy temat, jak to się w ogóle stało, że trafiłeś do IT? Jaka była twoja droga? Ja ostatnio tutaj z chłopakami, z którymi wcześniej miałem okazję rozmawiać, dosyć, że tak powiem, uzewnętrzniłem się odnośnie tej mojej ścieżki, która doprowadziła, że jestem tu, gdzie jestem. Natomiast jestem ciekawy, wiesz, jak to było w twoim przypadku?
Zaczęło się właściwie tak spektakularnie dożyć, bo od wielkiego fejla, czyli nie dostałem się do szkoły średniej, do której chciałem iść, i dostałem się do takiej najgorszej szkoły w moim mieście, taką miałem opinię, ale spotkałem tam nauczycieli, których dziś byśmy nazwali geekami, tak? Czyli oni byli bardzo zafiksowani na swoich przedmiotach, to były przedmioty zawodowe, czyli tam elektronika, jakieś programowanie mikrokomputerów, czy jakby pracownie elektrotechniczne i elektroniczne. byli pasjonatami, angażowali uczniów w rozbudowę tych pracowni też jakby dla kolejnych roczników. I niektórzy z nich też pracowali wtedy jako programiści, robili oprogramowanie na zlecenie. Pamiętam, oni używali wtedy Delphi i Clippera do bazy danych. Clippera niestety nie miałem okazji poznać, ale dla chętnych, czyli dla kogoś, to po prostu wykazywał jakieś zainteresowanie w tym kierunku, no byli zawsze otwarci, mieli czas, więc jakby część kolegów oglądała, powiedzmy, filmy w trakcie jakiejś pracowni, jak tam nie było nic do roboty, a my tam z kolegą programowaliśmy. Zresztą on też jest w branży cały czas. Później poszedłem na studia. No już chciałem studiować fizykę techniczną. To fizyka to była moją wielką, wielką miłością przez szkołę średnią, ale jakoś wybrałem informatykę. I ja cały czas miałem takie pytanie, co to znaczy umieć programować, ponieważ miałem takie poczucie, że nie umiem programować. Nie? Jakoś, dobra, znam jakieś podstawy tego Turbo Pascala, którego się uczyłem w szkole średniej, ale żeby coś takiego konkretniejszego wyrzeźbić, no to zupełnie nie wiedziałem, jak to zrobić. Więc przyjąłem taką metodę, że będę brał na siebie wszystkie laborki, jakie tylko wejdzie. Więc tam robiłem różnego rodzaju programy, ale to cały czas nie dawało mi tego poczucia, że umiem programować. I pewnego dnia znalazłem taką ulotkę, że jakaś firma w Łodzi tworzy zespół zwinny. Nie wiedziałem, o co chodzi z tym zespołem zwinnym, ale były fajne hasła, typu tam refaktoryzacja, było test-driven development, testy jednostkowe, więc tam poszedłem.
A miałeś już wtedy jakąś wiedzę, taką, wiesz, głębszą?
Nie, w ogóle. W ogóle no coś wiedziałem, jak tam napisać jakiś applet czy coś, bo wtedy to applety były w modzie. I nic kompletnie nie wiedziałem, oprócz tego, co uczono mnie na studiach. Poszedłem tam, jakoś się dostałem i to się okazało, tak mi się wydaje, że tak, że był to jeden z takich pierwszych zwinnych zespołów w 2004 roku, których próbował właśnie jakiejś zwinności. My wtedy się posiłkowaliśmy książkami Boba Fowlera i serwisem The Server Side. I tam tworzyliśmy oprogramowanie dla branży doradczej. To było oprogramowanie wspomagające zarządzanie personelem, ankietowanie ludzi, badanie opinii personelu, tego typu rzeczy. I po tam 2 czy 3 latach też, nie wiem czy pamiętasz, ale przed taką konferencją, to nie z twojej bajki, Java Developers Day, nie? To jest jakby dla javowców, ale przed tą konferencją była jak taka konferencja społecznościowa, jedno wydanie JDN, Java Developers Network, to się tak nazywało. I pojechałem na tą konferencję, też tam nasz zespół robił prezentację i to po tych właśnie kilku latach tak jakby miałem takie poczucie, że nagle się jakby wynurzyłem, nie? Że te wszystkie rzeczy, jakieś tam Springi, Hibernate, te wszystkie rzeczy, które do tej pory pływały różnego rodzaju frameworki, tak mi się poskładały do kupy, nie? I wtedy miałem jakby pierwszy raz takie uczucie, okej, umiem, nie?
To jest fajną rzecz zauważyłeś, w sensie, przynajmniej ja to tak odebrałem, że dużą rolę w twojej ścieżce tak naprawdę odegrali nauczyciele i to właściwi nauczyciele.
Tak.
Tak, wiesz co, ja pamiętam, ja chyba trafiłem może 3-4 takie osoby w liceum i na studiach, bardzo przepraszam, jeżeli kogoś tam, wiesz, pominę w tym wypadku, natomiast w liceum miałem takiego nauczyciela, to mój był wychowawca, matematyk, informatyk, i on potrafił spowodować, że ludzie zostawali z własnej, że tak powiem, woli w piątek o godzinie 16 w szkole na jakichś zajęciach dodatkowych. Potrafił, wiesz, zarażać tą wiedzą i później jeszcze kilka osób spotkałem na studiach. I faktycznie to gdzieś tam, przynajmniej w tym moim przypadku, gdzieś tam też odegrało dosyć fajną rolę. Słuchaj, wiesz co, Michał, się zastanawiałem tak naprawdę dłuższy czas, jak tutaj wejść w tą naszą rozmowę, jak tutaj, wiesz, z tego takiego startowego pytania na rozgrzewkę odnośnie właśnie, wiesz, naszych korzeni, przejść do tego, o czym chciałem porozmawiać. Trzymam w ręku cały czas tą książkę twojego autorstwa, Programowanie Szyte na Miarę, to jest wydanie drugie, z tego co widzę, tutaj na okładce. Wymyślę tylko jedno pytanie.
Jasne.
Co się stało właściwie, że napisałeś tą książkę? Wiesz, jaka jest geneza tego, że ta książka powstała?
Tam jest ważny podtytuł. Jak rozmawiać z klientem, który nie wie, czego chce?
Dokładnie. To zajmuje 1/3 okładki.
Tak, bo do mnie dotarło kiedyś, że w naszej branży po prostu przez wszystkie przypadki odmienia się właśnie to, że klient nie wie, czego chce. I ja sobie kiedyś poszedłem, wiesz co, kupiłem kiedyś mój pierwszy samochód na studiach, nie, to było Suzuki Maruti, to w ogóle tego w Polsce nie sprzedaje. Ale jakoś do mnie trafiło to Suzuki Maruti, kompletnie takie rozklekotane z 92 roku, prawie zabytek. Ja poszedłem kiedyś do mechanika samochodowego i za samochód zapłaciłem, wiesz, chyba 1600 zł, a mechanik mi wyliczył naprawę na 1200, nie? I jeszcze zarzucił mnie takim bełkotem w ogóle tych wszystkich, nie wiem, sforzy, wahacze, nie? Jak zupełnie jakby mnie motoryzacja nigdy nie kręciła, ani piłka nożna zresztą. I ja po prostu stałem taki tam studencik zrozpaczony w ogóle, o co mu chodzi, nie? Już poleciałem do tej obsługi stacji, do jakiejś kierowniczki i mówię, że gość mnie ewidentnie ściemnia, tak? Bo on po prostu gada do mnie jak do idioty, a ja mam wyłożyć 1200 zł na zrobienie jakiegoś samochodu, nie? Ostatecznie wylądowałem jakiegoś trzeciosiądnego mechanika i zrobił mi to za wszystko za 8 dych. Ale to było takie, wiesz, miałem wtedy taką refleksję, że kurczę, chyba tak musi się czuć osoba, która przychodzi do tak zwanego informatyka i mówi, słuchaj, mam problem, chciałem, żebyś mi pomógł rozwiązać, a on jej rzuca hasło, wiesz co, no musisz poczekać 2 tygodnie, bo mi się warnie chce zdeployować, nie? No to mówię, okej, posłusznie kiwa głową i żeby nie wyjść na niekompetentną, no to się wycofuje. No i tak jakoś tak wtedy doświadczyłem, nie? Że to jest, że rzeczywiście z osobą, która jest kompetentna technicznie w jakiejś dziedzinie, można się czuć bardzo niekomfortowo, a potem jak zacząłem już trochę prowadzić szkolenia, to po prostu mieliśmy w ofercie szkolenie ze zbierania wymagań, troszkę przygotowywaliśmy to szkolenie i wertując różnego rodzaju materiały, czy jakby czytając książki różnego rodzaju autorytetów w tym zakresie, też uderzyło mnie to, że w każdej publikacji wtedy, która miała w tytule właśnie Requirements Management, główny motyw przewodni to jest UML, czyli rysowanie UML-i. Niemniej jednak, ponieważ ja prowadziłem swoją firmę, też rozmawiałem ze swoimi klientami, I ten UML wcale mi nie pomagał, nie? Często czasem mnie nawet ograniczał, a okazuje się, że najlepiej mi wychodziło pisanie softu na studiach, nie? Bo byłem jednocześnie klientem i wykonawcą, więc zawsze mogłem pójść ze sobą na kompromis i się ze sobą dogadać. I teraz jak te dwie role się rozdzielają, to się pojawia problem, bo ciężko czasem złapać, co ktoś ma w głowie. I teraz wymagania, tak, to też jakby taka była kolejne spostrzeżenie, że wymagania przede wszystkim są w głowie klienta. I jeżeli je stamtąd wyciągnę w jakikolwiek sposób sformułowane, to mogę je sobie potem przepisać, czy to do historyjki, czy mogę sobie przepisać do use case'a, czy do jakiegoś diagramu i to jest żaden problem. Tak naprawdę istotne jest to, żeby wyciągnąć to, co ten człowiek tak naprawdę potrzebuje, w jaki sposób myśli o swoim biznesie i w jaki sposób myśli na temat oczekiwań nowego systemu. Więc zaczęliśmy uzupełniać to szkolenie o takie aspekty właśnie miękkie i to się rozbudowało. W pewnym momencie to też się podobało ludziom i jak już tak miałem poczucie, że ten materiał jest na tyle, można powiedzieć, wygrzany, nie? Że już ludzie nie zadają pytań, że on właściwie pokrywa większość ich potrzeb, to napisałem do Helionu z propozycją wydania książki. Oni się zgodzili i tak to wyszło.
Jednak wydawnictwo, a nie taki ostatnio modny self-publishing? Powiedz mi, rozważałeś w ogóle tą ścieżkę?
Nie tylko rozważałem, nawet ją przetrenowałem na własnym przykładzie, ponieważ jeszcze wcześniej przed tą książką, tam chyba ze 2 lata przed tą książką, my sobie wymyśliliśmy z moim wspólnikiem, że wydamy książkę. No i takie nasze MVP to było, wydamy nasze artykuły, ponieważ znowu parę lat pisaliśmy artykuły do, kiedyś była taka gazeta Software Developer Journal, a potem do programisty. I dorobiliśmy się takiego całkiem pokaźnego zbioru artykułów, więc postanowiliśmy to wydać w postaci książki. No i wydaliśmy to własnym asumptem i koszt całkowity to 11 tysięcy za 850 egzemplarzy w twardej okładce. Przychód ze sprzedaży książki 0, słownie 0 zł.
Oj, oj, oj.
No i I teraz to znowu, kolejna lekcja. Napisać książkę jest prosto, wydać też prosto, ale ją sprzedać to jest dopiero wyzwanie. No i teraz ja zarabiam na sprzedaży usług i sprzedaży szkoleń. Natomiast wydawanie książek no nie jest moim biznesem. No książki to jest dla mnie marketing merytoryczny. No i tyle. Często się tutaj podaje przykłady właśnie Szafrańskiego czy Maćka. Tak, ale oni mają zupełnie inną ścieżkę. Oni przede wszystkim najpierw mieli bardzo prężnie działającą, znaczy społeczność skupioną wokół bloga, tak, wiele lat budowaną, a poza tym adresują swoje książki do potencjalnie do każdego czytelnika. Natomiast ja adresuję już do wąskiej grupy, to jest to książka po polsku, więc mam po prostu konkretne liczby, że self-publishing się po prostu nie działa, nie? A nie można wyciągać ogólnych wniosków na podstawie dwóch przypadków szczególnych, bo są jakby inspirujące przykłady, ale jednostkowe cały czas.
Ja jestem tam dosyć mocno ciekawy, jak to pójdzie gdzieś tam troszeczkę dalej, bo gdzieś tam, przynajmniej wiesz, gdzieś tam z mojego kręgu znajomych słychać, że co po niektóre osoby gdzieś tam od jakiegoś czasu przygotowują jakieś tam swoje właśnie materiały, więc zobaczymy, ale ja myślę, że tutaj masz bardzo dużo racji. Słuchaj, wiesz co, ja bym na chwilę wrócił do tego, co powiedziałeś wcześniej odnośnie tego twojego takiego pierwszego kontaktu z tym światem i przekazywaniem wymagań temu mechanikowi. Wiesz co, jak to wspomniałeś, to mi się otworzyła, że tak powiem, zworka gdzieś tam w pamięci mojej. I mi się przypomniało z kolei moje takie zdarzenie. To gdzieś było na studiach i ja sobie gdzieś złapałem, wiesz, jako taki studenciak, klienta, który postanowił zbudować sobie pewną aplikację dotykającą tam jakiegoś portalu newsowo-sportowego. Dosyć fajny koncept, natomiast ten projekt bardzo mocno uwidocznił moje braki przez to wykształceniu. Ja nie potrafiłem zebrać właśnie, wiesz, wiedzy od tego klienta i wyciągnąć od niego tego, co tak naprawdę ma być zbudowane. Projekt się skończył tak sobie, bo ja zrezygnowałem z tego projektu, bo w którymś momencie się po prostu poddałem. Nie potrafiłem znaleźć języka z tą osobą, z tym klientem. Natomiast to mi utkwiło naprawdę po prawie 20 latach, mam to zdanie w pamięci. Na każde moje pytanie takie, powiedziałbym, chyba za bardzo techniczne, padała odpowiedź ze strony klienta, nie wiem, to się później podlinkuje. Ja się wtedy z tego śmiałem, ale powiem ci, że tak później, jak już troszeczkę nabrałem też chyba i troszeczkę wiedzy i może doświadczenia, tak, to był mój błąd, że ja nie potrafiłem tego tak naprawdę od tej osoby gdzieś tam wyciągnąć i to się potoczyło właśnie w ten sposób. Nie wiem, ale to się później podlinkuje. Ja, dzisiaj to jest anegdotka, tak, ale wiesz, jest to jakaś tam zadra. Dzisiaj pewnie trzeba by to troszkę inaczej poprowadzić.
Ale też mam taki epizod za sobą, czyli kiedyś podjąłem się takiego wyzwania, żeby zaprojektować system ERP dla jednej firmy. Oczywiście ten system został nazwany jako zintegrowany system informatyczny. Więc generalnie za każdym razem, kiedy zakres puchł, a ja protestowałem, to klient mówi, no jak to panie Michale, no przecież to zintegrowany system informatyczny. To jak to mogłoby nie być w zintegrowanym systemie? To generalnie ta książka jest o tej porażce tak naprawdę, nie? Która potem była przeze mnie odchorowywana, ponieważ też nie byłem w stanie zebrać wymagań. Dowiadywałem się kolejnych nowych rzeczy, ten zakres puchł, ja sobie zakupiłem na tą okazję Enterprise Architekta, bo liczyłem, że on mi pomoże, ale rysowałem kolejne diagramy i tak naprawdę nie wiedziałem, w jaki sposób wypełnić je treścią. A później, jak już odmówiłem współpracy, w jakiś sposób wynegocjowałem warunki wycofania się z kontraktu, to tam w ciągu niecałej godziny z kierownikiem IT na kartce papieru po prostu wyjaśnił mi, o co tak naprawdę chodzi, nie?
A to była kwestia znalezienia wreszcie właściwej osoby, która tą wiedzę gdzieś tam miała, co ta firma chciała zbudować? Czy to była kwestia tego, że może odrzucając pewne formalne, wiesz, jakby formalny język, udało ci się na przykład zadać właściwe pytania i gdzieś tą wiedzę gdzieś tam, wiesz, zasunąć, wysysać, już tak kolokwialnie mówiąc?
Te dwie na pewno, czyli właściwa osoba, która w jakiś sposób no, była tam taką brokerem informacji wszystkich, które przychodzą ze strony biznesu. Też odpuszczenie sobie jakby, bo teraz zresztą jak rozmawiasz na temat wymagań z klientem, to taką ludzie w IT mają taki nawyk, który się odpala bezwiednie, nie? Pytasz klienta, co by chciał i automatycznie ci się uruchamia taki wątek, jak ja to zrobię. i zaczynasz, wiesz, zaczynasz myśleć, jak to zrobić. Widzisz klasy, widzisz jakby moduły, już zaczynasz to projektować, jakieś interfejsy wystawiasz w głowie, wszystko, nie, w trakcie rozmowy. A klient ma w głowie taki pokaz slajdów i on sobie widzi takie slajdy, a może ten obrazek, może ten, i o nim opowiada. No, a ty cały czas konstruujesz rozwiązanie w głowie, nie, latają ci te UML-e, klasy i tak dalej. W pewnym momencie klient robi taki myk, że wyrzuca jeden slajd, wkłada inny i zmienia kolejność kilku następnych. Więc tobie się rozwala całe rozwiązanie. Musisz je zbudować od początku. Znowu, w głowie, w trakcie rozmowy, ponieważ się zastanawiasz, jak ja to zrobię, żeby mógł robić to w dobrej intencji, ponieważ chcesz kompetentnie odpowiedzieć na pytanie, za ile i na kiedy. W pewnym momencie, po kilku takich zmianach, już w ogóle mówicie o czymś innym, nie? To jest jakby taki efekt, tak jak czasem czytasz książkę i orientujesz się, że przeczytałeś 5 stron i kompletnie nie wiesz, o co chodzi, nie? Bo byłeś myślami gdzie indziej. Tak samo tutaj, nie? Więc ja w jakiś może jakby z powodu braku umiejętności też, czy braku doświadczenia, czy trochę może wiary w te umiejętności, liczyłem, że w jakiś sposób narzędzie uporządkuje moją pracę. Ale to narzędzie tak skupiło moją uwagę, tak ja się go kurczowo trzymałem, że ono mi w ogóle jakby przesłoniło klienta. Teraz odrzucając to narzędzie, już na takim luzie właśnie, też bez takiego stresu, pozwoliłem sobie na to, żeby zacząć myśleć jego kategoriami, nie? Czyli jakby wejść w ten świat, spytać, jaki mają problem, o co chodzi, nie? I okazało się, że ten jakby koncepcyjnie ten problem jest bardzo prosty, nie? Bo to często się chodzi o to, nie wiem, proces trwa zbyt długo, za mało zarabiamy, za duże mamy koszty. To może być technicznie nietrywialne do wykonania, ale jakby koncepcyjnie najpierw trzeba zrozumieć, co klienta boli. A ja wystartowałem z UML-em, nie rozumiejąc w ogóle, o co mu chodzi.
Tutaj masz dużo racji odnośnie tego właśnie, że my często chcemy włożyć wszystko w takie, powiedziałbym, foremki, które my dobrze znamy, wiesz, tak jak to wspomniałeś, nie, że słyszysz wymagania i zaczynasz to w głowie projektować. I chyba też jest dosyć często tak, że my dużo rzeczy chcemy włożyć już w te takie najbardziej sztampowe foremki tego CRUDA i często w ogóle nawet troszeczkę nauczyliśmy biznes myśleć i komunikować właśnie wszystkie rzeczy takie jakby CRUDowo. Co rodzi w ogóle zupełnie inne spektrum problemów, ale tak, zrozumienie tego, co należy zbudować, a właściwie i też po co, bo czasami też mi się wydaje, że nie każdy system powinien być zbudowany. Wiesz co? Mm-hmm. I tak mi się teraz
przypomniało. To jest dobre. Systemy powstają z dwóch powodów, bo coś działa może nieefektywnie, albo ludzie nie potrafią korzystać z Excela.
Wiesz co, mi się teraz skojarzył jeden taki projekt i tutaj to było zapytanie do nas skierowane o zbudowanie pewnego systemu. Nie był to jakiś tam wielgachny system, to było mniej więcej na 1,5 miesiąca roboty. Natomiast i w pierwszym odruchu, wiesz co, powiem ci, że my przygotowaliśmy analizę i wycenę i koncept jakby roboczy, jak ten system należy zbudować i jak on może funkcjonować, już był przygotowany. Ale finalnie to nie poszło do klienta i do klienta poszła propozycja, słuchajcie, ten system nie powinien w ogóle powstać. Mhm. Trochę hardkorowo, pamiętam, że wtedy jakby to trochę niekomfortowo się czuliśmy, sugerując takie coś klientowi, ale dlaczego taki komunikat został skierowany? Bo dosyć mocno wtedy postaraliśmy się chyba wczuć w buty klienta i próbowaliśmy znaleźć odpowiedź, dlaczego ten system w ogóle powstaje, jaki jest jego cel. Taki, wiesz, tego na nietechniczny, biznesowy. Mhm. I wyszło na to, że to, co właściwie ten klient chciał zbudować, bo on przyszedł już, wiesz, z konceptem, nie z potrzebą, on przyszedł z konceptem. Okazało się, że najlepszym rozwiązaniem było tak naprawdę użycie API z jednego z dostawców cloudowych, które było gotowe. Mhm. I wszystkie, wiesz, te wszystkie wymagania, które klient chciał summa summarum zrealizować, robiło to API. I nasza sugestia była wtedy taka, nie zlecajcie tego systemu, nam czy jakiejkolwiek innej firmie, weźcie swojego dewelopera i niech on zaimplementuje tutaj to API, to jest wywoła tam dwie metody z API, w tym wypadku jak chodziło o cloud Amazona i dostaniecie dokładnie to, co chcieliście. I wiesz co, faktycznie się okazało, że no, klient jakby skasował projekt, tak? Z jednej strony, wiesz, jakby minus, bo okej, nie ma przychodu do firmy, ale z drugiej strony klient był mega, mega zadowolony, bo to, co on chciał faktycznie zrealizować, zrobił bardzo krótko, bo ten deweloper usiadł faktycznie i w 4 godziny to było gotowe. Patrząc długoterminowo na tamtą sytuację, my zdobyliśmy bardzo duże zaufanie do klienta, w sensie od klienta, i to się gdzieś tam, wiesz, opłaciło jakby w kolejnych, przy kolejnych projektach, więc tak długofalowo.
No to jest tak, to jest budowanie relacji, wiesz.
Tak, tak, tak. I to podejście właśnie, żeby zrozumieć się, po co właściwie, wiesz, ten klient chce to zbudować. Nie tylko co, ale po co i dlaczego. Mhm. A jest tutaj, mi się wydaje, dosyć kluczowe. I wiesz, to tak kończąc ten mój troszeczkę taki przydługawy wywód, w sumie chyba 2 dni temu widziałem bardzo fajnego tweeta, z którym gdzieś ostatnio z kimś właśnie o tym tweecie rozmawiałem. I ten tweet był, już nie pamiętam niestety, kto to był. To był jakiś polski deweloper. Postaram się gdzieś później podlinkować tego tweeta, że nie rozumiesz do końca, co jak działa ten biznes i o co tam chodzi, dopóki nie wiesz, gdzie jest zwrot z inwestycji z tego biznesu. I to jest takie fajne podsumowanie, żeby, wiesz, gdzieś tam faktycznie, wiesz, zacząć grzebać, a po co to w ogóle jest zrobione i dlaczego.
No, pewnie, że tak. Przy czym, wiesz, to... No. Ale wiesz co, bo przypomniała mi się w trakcie tego, co mówiłeś, jedna rzecz. Wydaje mi się, że w kontekście akurat tematu naszej rozmowy warto by to podkreślić, bo wspomniałeś o czymś takim, że gdzieś tam w pewnym momencie robi się taki rozjazd pomiędzy właśnie klientem, tak, że my w jakiś sposób chcemy uporządkować to, co mówi klient, w formułki. Nie? Formułki jakieś i to nie zawsze wychodzi, tak? Dobrze cię zrozumiałem. I teraz mi się przypomniała nasza rozmowa ostatnia na temat event stormingu. Klient, jak myśli o swoim systemie, czy w ogóle jakby jak dostarcza wymagania, to on tak naprawdę to ma zbiór przypadków szczególnych. To mi nie wyszło, tam to się robi tak, tam to się robi tak i tak dalej. To się dzieje, tam to się dzieje. Ta wiedza jest taka bardziej przypomina system ekspercki niż jakąś ułożoną analizę. Natomiast IT, tak ogólnie powiem, IT dąży do tego, żeby mieć to, co się dzieje w biznesie, uporządkowane w jakiś proces, ponieważ to jest łatwo zaprogramować. I teraz jakby ten event storming, jakie to jest jakby genialne narzędzie, ponieważ ono nie każe klientowi porządkować swojego myślenia, tylko mówi, ok, co się dzieje w biznesie, jakie tam się dzieją jakby wydarzenia, tak? A potem pod to próbuje podporządkować działania IT, nie? Czyli to jakby bardzo fajnie wychodzi od klienta, że nie próbuje jakby wtłoczyć go w taką formułkę, tylko próbuje jakby ściągnąć ten proces taki, jaką rzeczywiście jest w głowach ludzi.
Kilka miesięcy temu w wakacje tutaj robiliśmy sobie taki event storming z kilkoma osobami w Wrocławiu i na tą sesję zaprosiliśmy osobę Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu, która w ogóle nigdy nie miała w styczności z programistami, nigdy nie zlecała systemu informatycznego do produkcji. I to chodziło oczywiście, to była taka sesja właśnie workshopowa, gdzie staraliśmy się zamodelować naprawdę skomplikowany soft, jakim jest, wiesz, domena biblioteki. Ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo ten system jest skomplikowany, w sensie ta cała, wiesz, domena biblioteczna. Był bardzo fajny moment tej sesji, kiedy udało się już dosyć dużo zamodelować z istniejącego systemu właśnie na bordzie i to wszystko zostało właśnie też potwierdzone przez tą osobę, przez tego naszego eksperta domenowego, że tak, to faktycznie tak działa. A później Łukasz Szydło, ten mój kolega z Botegi, podszedł do tego borda i dosłownie nie zmieniając nic jakby, wiesz, w meritum i w idei, tylko poprzekładał pewne elementy procesu i bardzo mocno go zautomatyzował. Praktycznie wyeliminował 90% manualnej pracy tej osoby. I wiesz co, i ja akurat sobie pamiętam, że patrzyłem tutaj na tego naszego eksperta i było widać, jak on się zasmucił, bo on sobie wtedy uświadomił tak naprawdę, jak bardzo niedoskonałe są ich procesy. Ale tak faktycznie, on musiał też sobie to zwizualizować, wiesz, zobaczyć to wszystko, jak to działa. Chociaż on chyba, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 8 albo 9 lat w tej bibliotece tam, wiesz, przepracował. Więc nawet pomimo czegoś takiego, wiesz, takiego stażu i tak, gdzieś tam jeszcze pewne elementy są zawsze jakąś tam nowością. Jak w ogóle z twojego doświadczenia, jako osoby, która też pracuje pewnie z różnymi projektami, z różnymi klientami, wygląda w praktyce taki proces wyciągania, zdobywania tej wiedzy i kompletowania wymagań? Co się właściwie sprawdza w takim, powiedziałbym, no typowym, mówię, nie aż tak enterprise'owym, wiesz, projekcie, nie wiem, jakim, na przykład, nie wiem, software bankowy, ale w takim, powiedziałbym, typowym projekcie, który gdzieś tam pewnie Agile'a zahacza. Jest jakaś próba formalizacji tego wszystkiego, czy co ci się w ogóle najlepiej sprawdza?
Jest to właśnie chyba jak najmniej formalnych rzeczy. Teraz tutaj UML-a to bym w ogóle dał sobie spokój z UML-em. Nie? UML się po prostu nie sprawdził jako narzędzie. On jakby fajnie działa, jest kompletnym językiem tam do opisu, tylko że jego trzeba jeszcze czytać. Nie? Ostatnio miałem taki jakby przypadek, że z różnych względów, których powiedzmy jakby już nie poruszajmy, powstawały dokumentacje, które miały po kilka tysięcy stron. Nie? No i te dokumentacje, taki był taki wytyczny, że musiały być super szczegółowe, musiały opisać jakby każdy detal systemu. No i oczywiście UML dostarcza narzędzia, żeby je opisać, te wymagania. I one były bardzo precyzyjne i jednoznacznie szczegółowe, tylko ktoś to musi wykonać i musi umieć to przeczytać, właściwie zainterpretować. No i się okazuje wtedy, że najlepiej UML-a znają analitycy, którzy przygotowują analizę, a z wykonawcami to jest troszeczkę gorzej. Więc ja jakby robiąc różnego rodzaju przymiarki tam od UML-i poprzez procesy biznesowe, poprzez różnego rodzaju tam karteczkowe metody, tak naprawdę ja bym powiedział dwie rzeczy. Po pierwsze, przykłady. Jak zaczynasz nawet dawać pytania, zadawać pytania, jak to powinno wyglądać, jak to naprawdę wygląda, to często klienci mają taką tendencję do nie mówienia ci o tym, jak jest, ale jak powinno być. I potem jak klient opowiada tam przez kilkanaście minut i zadajesz mu pytanie, słuchaj, ale to co mówisz, to tak jest naprawdę, czy to tak powinno być według twojego zdania? I to się okazuje, że tak powinno być, że rzeczywistość jest troszeczkę inna. I dlatego ja zawsze proszę o przykłady. Nie? Pokaż mi przykład dokumentu, który jest tu pokazany. Nie? Pokaż mi, do czego wykorzystasz. Nie? Pokaż mi, jaki jest efekt. Nie? Możesz mi pokazać taki wydruk. Teraz jak zaczynamy układać te dokumenty w jakiś taki ciąg czynności, to pokazuje prawdę. Nie? To pokazuje prawdę. A druga taka rzecz to są właśnie karteczki. Nie? Być może trochę tutaj w naszej branży te łososiowe, różowe i inne takie karteczki trochę obrzydły deweloperom. Niemniej jednak dla ludzi z biznesu to jest jakby dobre narzędzie. Przede wszystkim dlatego, że musisz być zwięzły, sformułować swoją myśl w jakiś konkretny sposób. Po drugie, że jedna osoba, na przykład ja, mogę prowadzić warsztat z wieloma osobami, ponieważ nie jestem wtedy skrybą, tylko daję im karteczki i jakby nadaję strukturę temu warsztatowi i mówię, okej, w jaki sposób te karteczki wypełnić treścią, a oni dostarczają wiedzę. No i po trzecie, to właściwie daje takie zaangażowanie, nie? Czyli że ta wkładka pochodzi od ludzi. Także oni tam coś włożyli, nie tylko sobie jakby pogadali i poznajdywali słabe punkty, tylko rzeczywiście kreatywnie zaczynają pracować nad rozwiązaniem. Nie? Czyli jakby przykłady, jakby karteczki, personalne zaangażowanie użytkowników i tam klientów.
So, ja bym do tego jeszcze dołożył czwarty punkt, który akurat mi gdzieś tam zawsze się gdzieś plącze. Post-ity, karteczki mają ten świetny aspekt, że one są bardzo tanie i decyzja podjęta i zapisana, wiesz, na kartce jest bardzo łatwa do zmiany. Mhm. I czasem to jest tylko, wiesz, odklejenie tej kartki z tej naszej przestrzeni, gdzie to próbujemy coś tam zamodelować, wyrzucenie jej, albo najlepiej odłożyć na bok, bo to też fajnie pod koniec takiego warsztatu gdzieś sobie zobaczyć, ile było błędnych decyzji, z których każda konsekwencji, no to jest jakiś wysiłek, to jest poświęcony czas, a z perspektywy jakby klienta, czyli osoby zlecającej, czy też firmy zlecającej, to są realne pieniądze, które no na koniec, wiesz, miesiąca ktoś musi tak naprawdę gdzieś tam zapłacić. I wiesz co, ja też często właśnie na moich warsztatach robię tak, że te wszystkie właśnie karteczki sobie gdzieś odkładamy, właśnie żeby pod na koniec dnia zobaczyć, wiesz, ile takich decyzji było, bo koszt odklejenia karteczki i wzięcia kolejnej to jest, wiesz, 2 grosze plus być może 3 minuty na napisanie, ale koszt wycofania się z decyzji zakomitowanej i zdeployowanej na produkcję, wiesz, to są zupełnie już nieporównywalne wartości.
No tak jest, łatwiej się pomylić na papierze, taniej, nie?
No, dokładnie. Wiesz co, kiedyś Alberto Bendlini tutaj był we Wrocławiu i prowadził właśnie workshop z event stormingu. I wiesz co, kolejnego dnia wszystkie okoliczne sklepy papiernicze zostały ogołocone po prostu z post-itów i przez jakieś 2 tygodnie, no, był problem we Wrocławiu, żeby sobie pomarańczowe post-ity kupić.
Ludzie nie wiedzieli, co się dzieje. Kto przyjechał?
No właśnie, czyli co? Czyli mówisz, że tak naprawdę takie dosyć nieformalne metody pracy z klientem się sprawdzają?
Tak, no bo jak wiesz, wyjeżdżasz z UML-ami, to się ludzie stresują. Oni muszą jakby wiedzieć, że to jest dla nich, nie? Muszą być w ogóle platforma komunikacji, medium komunikacji musi być dostosowane do najmniej kompetentnego tutaj uczestnika.
Nie? A wiesz co, tak troszeczkę pod prąd pójdę i jak to odbiera właściwie klient? Może tak naprawdę, nie ten klient, z którym rozmawiasz, ale tak naprawdę sponsor projektu, że wiesz, on spodziewa się, wiesz, że przyjedzie ktoś na takie spotkania, kto wiesz, tutaj będzie samą swoją aurą i toolboxem, wiesz, taki zawodowym sprawiał wrażenie pełnego profesjonalisty, a tutaj nagle, wiesz, wyskakujesz z karteczkami. Pytam dlaczego, bo dzisiaj akurat oglądałem pewną transmisję na YouTubie odnośnie totalnie innych aspektów, odnośnie fotografii, gdzie właśnie padło takie sformułowanie, że klient z Polski na sesji fotograficznej oczekuje, że przyjedzie ktoś, zawodowiec, wiesz, z profesjonalnym sprzętem niepolskim. Takie strasznie mocne spłycenie tego tematu, ale jestem strasznie ciekawy, czy wiesz, jak to klient, w sensie sponsor projektu odbiera takie aspekty.
Wiesz co, to mi się tak, zaraz odpowiem na to pytanie, ale mi się tak skojarzyło, że kiedyś miałem kontuzję barku i brałem udział, znaczy miałem taki przepisany naświetlanie laserem, coś tam i robili z tym barkiem. No i tam siedziałem sobie 10 minut, nie, i zażywałem tego naświetlania i pytam się tego fizjoterapeuty, mówię, no a czy to tak 10 minut, to przecież to laser, to można to wzmocnić. Mówię, no można, przecież mogłoby trwać minutę, ale ludzie nie mieliby poczucia, że zdrowieją. Tak? I to tak celowo został wydłużony ten zabieg. Zatem zobacz, bo w tym co wspomniałeś, ja powiedziałem, to było jakby odpowiedź na pytanie, co jest skuteczne w tym działaniu, a jakby ty zahaczyłeś o aspekt takiego PR-u. No i oczywiście trzeba dbać o ten PR, więc ja umiem uzasadnić, dlaczego te karteczki działają w taki nieinfantylny sposób. Nie tylko pobawmy się karteczkami w serduszka i kokardki, tylko jakby umiem zbudować taki związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy tym, dlaczego ta karteczka ma znaczenie, jak to się przekłada na kasę, jak się to przekłada na kod, nie? I że to generalnie ma sens. Jak ktoś nie umie zbudować tego ciągu, no to może mogą te karteczki wyjść infantylnie, to wtedy, nie wiem, no ludzie się pewnie jakoś bronią, nie? Rzucają parę niezrozumiałych słów, żeby dobrze wypaść, nie? Ale grunt to trzeba wiedzieć, co robisz, uzasadnić i mieć szybki wynik.
Nie, no oczywiście wiadomo, że wiesz, że efekt końcowy jest tutaj najważniejszy, nie? Ale no mówię, czasami się, wiesz, mi się zdarza spotkać właśnie firmy, dla których taka otoczka jest z jakiegoś powodu nie do pominięcia. O, i w ten sposób bym to może jakąś klamrą tutaj zamknął. Wiesz co, wspomniałeś o tym właśnie, o tym przechodzeniu do tego dalszego aspektu, nie? W sensie, bo to, co ty wyciągniesz od tego klienta za pomocą post-itów, trzeba to później gdzieś tam przekazać do deweloperów tak naprawdę, czy do osób, wiesz, do wykonawcy, o, tak to ujmijmy. I słuchaj, pierwsze pytanie w tym aspekcie jest takie. Jak spowodować, ewentualnie wiesz, za pomocą czego, jakich narzędzi, co można wykorzystać, żeby ta wiedza wyciągnięta na tych spotkaniach nie zniknęła? Bo tak naprawdę, wiesz, no to załóżmy, ty jesteś na takim spotkaniu, po drugiej stronie, wiesz, siedzą osoby, które mają tą wiedzę i te wymagania gdzieś tam zostały spisane w postaci właśnie takich post-itów. I teraz co można zrobić, żeby ta wiedza po prostu nie wyparowała na następny dzień?
Jasne. Pytanie jest złożone, oczywiście, a też odpowiedź na to pytanie jest złożona. Zależy bardzo dużo od kontekstu w ogóle, co robisz, dla jakiej branży i tak dalej. No powiedzmy, jeżeli siedzimy sobie na przykład, nie wiem, w 5 osób i chcemy wypuścić jakąś apkę, tak, na Google Play, żeby przetestować jakąś hipotezę naszą biznesową, tak. Spiszemy sobie na kartce hipotezę i może ta apka i szczegóły jej w ogóle, interfejsy użytkownika nie są jakieś specjalne istotne, nie? No to wyskakuje, żyje miesiąc, ludzie kupują albo nie kupują, tak, i później się do tego wróci. Kłopot się pojawia wtedy, kiedy i to jest chyba taka jakby przestrzeń, kiedy ma to zastosowanie to pytanie, o którym mówisz, czyli kiedy tworzymy system jakiś większy, z którego korzysta wiele ludzi, on jest jakby kosztowny i mamy taką nadzieję, że będzie utrzymywany przez wiele lat, nie? Że tam cały czas będzie można na nim zarabiać. No to rzeczywiście warto, żeby taka wiedza o tych bebechach, przetwarzaniach, ona była. Ale tak, moja obserwacja jest taka, nie? Jest sobie firma 100 osób, to ile z tych osób tak naprawdę zna ten system od środka, nie, że jest w stanie odpowiedzieć na większość pytań, czy to jakby technicznych, czy biznesowych. I ja strzelam, że to jest na przykład jedna na 100 osób, nie? Jedna, dwie osoby w całej firmie.
No coś podobne, w podobne rząd wielkości celowałem.
I się okazuje, że rzeczywiście są jakby takie osoby, które rzeczywiście mają taką wiedzę. Zapomniałem nazwy aplikacji, ale jest taka aplikacja, która ankietuje przepływ wiedzy w organizacji, nie? Czy takie sieci powiązań jakby semantycznych pomiędzy ludźmi, czyli w jaki sposób gdzieś tam ludzie ze sobą współpracują i ona to wizualizuje. I teraz na przykład widziałem jakby wyniki działania tej aplikacji w firmie tam 30-osobowej i w takiej korporacji. I teraz to mniej więcej wygląda tak, że są węzły, nie? Węzły jest wizualizowane i mają takie po prostu odrysowane są tak jak na grafie skierowane ścieżki komunikacji. I się okazuje, że na przykład występują jeden, dwa węzły, do którego biegną wszystkie ścieżki komunikacyjne, nie? Że jak przez daną osobę przepływa w jakiś sposób wiedza o każdym aspekcie organizacji, nie? I nie zawsze jest to kierownik. Jak jest kierownik, to generalnie słabo, nie? Jak on uprawia taki mikromanagement, nie? Czy jakiś dyrektor. Ale często jest to jakiś specjalista, do którego jak jest problem, to uderza jakby większość osób, nie? Więc jakby pytanie, jak zachować wiedzę, no dbać o tego pracownika. No,
no czyli czasem, wiesz, trzeba się upewnić faktycznie, że wszyscy pracownicy przechodzą, jak to ładnie ostatnio ująłeś, test autobusu. Tak, już tak bardzo, bardzo.
Tak, no to pod tym kątem to jest rzeczywiście problematyczne.
A słuchaj, jak często jakby efektem tej takiej sesji twojego modelowania i wyciągania wymagań są user stories?
Najczęściej.
Najczęściej?
Przy czym user stories to jest... Okej, od tego się zaczęło, ale jakbyśmy sobie sięgnęli do na przykład do drzewa Pattona, nie? I tam on robi taką dogłębną analizę, to tak naprawdę ta formatka jako użytkownik coś tam chce, coś tam, albo ażeby osiągnąć coś jako ktoś, to chce taką funkcjonalność, no, ma drugorzędne znaczenie. Tak naprawdę my to sobie nazywamy user story, ale tak naprawdę ostatecznie chcę mieć kartkę, na którym będzie napisane, jaką chcę funkcjonalność, dla kogo, i po co? Te trzy informacje są istotne. Więc to mnie interesuje. Czy to będzie sformułowane w postaci user stories, czy nie? No to jakby jest sprawa drugorzędna. No bo czasem też się spotkałem z takimi bardzo ortodoksyjnymi podejściami i nawet sam trochę byłem fanem ich, że na przykład jest sobie takie wymaganie, że chce się móc zalogować, nie? Ale jak to sformułuję w postaci user stories? Jako użytkownik chce się zalogować, no to pytanie, czy to na pewno mówi użytkownik? Użytkownik nie chce się zalogować, nie? On chce korzystać z apki. Logowanie to jest tam go najmniej interesuje, nawet jest wkurza go, bym powiedział. Chce, żeby było logowanie, to na przykład, nie wiem, sponsor projektu, nie wiem, pracownik... Departamentu tam bezpieczeństwa informatycznego, czy ktoś inny, nie? Więc czasem na przykład spotkałem się z takimi podejściami, że niektórzy formułują jako pracownik tam bezpieki, nie? Chcę, żeby tam mieć możliwość logowania do aplikacji. No, wydaje mi się, że to trochę przerost formy na treścią. No, user stories no, pasują do jednej kategorii jakichś informacji zbieranych, do innych nie pasują. Kluczowe jest, żeby mieć co, dla kogo i po co.
Więc tutaj wspomniałeś, jeszcze do tych user story, to zazwyczaj, ale ten wspomniałeś Jeffa Pattona i ostatnio jak sobie rozmawialiśmy, to nasza dyskusja gdzieś tam pobiegła w tą stronę techniki o nazwie user story mapping, tak? Gdzie tutaj zdarza ci się stosować ją na takich spotkaniach?
Tak, zdarza mi się przede wszystkim jakby na takich warsztatach, gdzie powiedzmy spotykają się interesariusze, product owner, zespół i często jest na przykład, nie wjeżdża jakaś tam, nie, MiFID teraz wszedł, regulacja prawna, czy nagle pojawia się nowa możliwość na rynku, że coś się na przykład zaczyna dziać, nie wiem, pojawia się nowy portal społecznościowy, trzeba się do tego dostosować z naszym oprogramowaniem. I przychodzi taki osoba z biznesu i mówi: słuchajcie, no jest taki temat, jeszcze tam nie do końca jest to sprecyzowane, jakby spróbujmy coś z tym zrobić. Teraz jakby story mapping jakby jest niesamowity, ponieważ wiąże w ogóle to, co my tutaj rozkminiamy funkcjonalności, jakby z kontekstem biznesowym, z procesem, nie, który się dzieje. A druga taka rzecz, że pokazuje taki big picture, w ogóle jak to się ma do całości, nie? No i a potem jakby bardzo ładnie pokazuje, w jaki sposób te kolejne nasze przybliżenia produktu, w jaki sposób je komponować już z istniejących funkcjonalności. Ja bardzo lubię takie jakby szeroko zakrojone w ogóle spojrzenia na to, co robimy. Nie? To bardzo fajnie działa.
Wiesz co, odnosiliśmy sobie i user storiesów i jakby wiesz, wpychania wszystkiego w takie bardzo znane nam, powiedziałbym, te foremki. Czy to nie jest czasem tak, że my w ten schemat właśnie, Janko, ktoś tam, ja chcę coś tam, chcemy włożyć zbyt dużo wiedzy i gdzieś nam coś umyka? Bo tak naprawdę często jest tak, przynajmniej ja takie user stories dosyć często widzę, gdzie z perspektywy użytkownika jest to wszystko ładnie napisane, natomiast gubią się te aspekty właśnie takie, wiesz, co się właściwie dzieje w tej domenie. I nagle się okazuje, że często te story są bardzo mocno sterowane, wiesz, jakoś tam UI-em i po prostu gdzieś coś umyka.
Tak, jak użytkownik chce kliknąć coś tam. Bo zobacz, to jest taki, pewnie też czasem zauważasz u swoich klientów takie coś, że na przykład ktoś poszedł na konferencję, nie wiem, jakiegoś tam Dana Norta, nie? Czy przeczytał książkę Fowlera, czy coś. Albo no, przeczytał książkę od DDD i tam był czterowarstwowy model, czy czterowarstwowa aplikacja, pierwsza warstwa taka, siaka i tak dalej, i tak to jest ułożone, no więc zaczyna to stosować. Nieważne, że to w ogóle do tego projektu kompletnie nie pasuje, nie? Że właściwie to jedna warstwa to nie robi nic innego, jak przekazuje dalej. I to jest jak pięść do oka. Ale jest stosowane, bo coś. Podobnie jest z tym przypadkiem user stories, bo teraz to, o czym powiedziałeś, to jest trochę że nie da się ująć tego tej złożoności za pomocą user story. No pewnie, że się nie da, bo user story nie do tego zostało wymyślone. To znowu, też można podlinkować książkę Alistaira Coberna pod tytułem Writing Effective Use Case i tam link do jego bloga. O co chodzi? User story nie zostały wymyślone jako metoda na dokumentowanie wymagań. Do tego są use case'y. To jest jakby takie zdokumentowanie wymagań, żeby wykonać na tej podstawie oprogramowanie, no nie zadając zbyt wielu pytań. Natomiast user stories jest zupełnie do czego innego. User story jest do tego, żeby były takim memo z konwersacji z klientem. To znaczy, mamy spotkanie, żebyśmy pamiętali, o czym gadaliśmy, piszemy sobie historyjki, no i mamy takie jakby przyrzeczenie pomiędzy sobą, że tam wrócimy do tego tematu, będziemy dalej dyskutować i to rozbierać na kawałki, a jak coś zapomnimy, no to sobie tam po przyjacielsku wyjaśnimy i uzupełnimy informacje. User story nie służą do dokumentowania, nie? Tylko do usprawniania współpracy pomiędzy biznesem IT w zwinnych zespołach. To są jakby dwie różne kategorie rzeczy. A że są wykorzystywane do dokumentowania, no to nie jest właściwe użycie. No i wtedy to nie działa, nie? No i wtedy się pojawiają jakby takie myśli, żeby te user story rozbudowywać ponad konieczność.
No to wiesz co, to pytanie tak naprawdę gdzie jest problem w tym wszystkim, bo to jest dosyć powszechne. Bardzo fajnie, że zauważyłeś właśnie ten tak zwany cargo cult, nie? Że my często chcemy zaaplikować rozwiązanie, nie wnikając w niego, dobra, jest jakieś wiesz rozwiązanie, ciach, jedziemy, a tymczasem wiesz, tam są dwie, trzy, cztery, że tak powiem, warstwy głębokiej wiedzy i tą wiedzę tak naprawdę dopiero trzeba najpierw zrozumieć, dopiero później aplikować w projekcie. No dosyć ciekawe tutaj. Myślę, że można się tak naprawdę we własnym projekcie zastanowić, czy my te techniki, którymi się posiłkujemy, wiesz, i które wykorzystujemy na co dzień, czy my je wykorzystujemy poprawnie i zgodnie z przeznaczeniem i zamysłem autorów.
No wiesz, to też trzeba jakby spojrzeć to pod takim, na to pod takim kątem, że jest jakiś element mody, nie? W tym wszystkim. Nie? No i oczywiście firma chce być atrakcyjna dla swoich pracowników, chce wykorzystywać jakby narzędzia, które są modne, które przyciągają ludzi. Nie? To jest jakby wszystko jak najbardziej zrozumiała rzecz, nie? Tylko że czasem jakby ginie istota zagadnienia w tym. Tak na przykład mam klientów z branży automotive. No i teraz kurczę, nie wyobrażam sobie po prostu historyjkowania podczas, nie wiem, budowania oprogramowania komputera pokładowego, nie? W samochodzie. To narzędzie do tego jakby nie służy, takiego softu embedded. Tam się nie za bardzo jest z tego korzyść. Lepiej się na przykład sprawdza jakieś fajne narzędzie typu Visual State, to się chyba nazywa, do rozrysowywania maszyny stanów, bardzo szczegółowego jakby przepływu informacji, to ci to zwaliduje, a potem wygeneruje szablon maszyny stanowej tam w C++ czy w C i wtedy to wypełniasz treścią, nie? Więc znowu, bardzo wszystko często zależy od kontekstu, nie? W którym jest, to jest chyba takie kluczowe, nie? Że brakuje takiego rozpoznania kontekstu. No, ale żeby ten kontekst umiejętnie rozpoznawać, to trzeba się tam przetargać przez kilka projektów. I tyle.
Wiesz co, tak powoli będziemy dzisiaj zmierzać za chwilę do końca naszej rozmowy. Cały czas trzymam, wiesz, w dłoni twoją książkę. Strasznie mi się jedna rzecz podobała, znaczy to nie tylko jedna oczywiście. Natomiast jak dużą uwagę przykładasz do języka, jakim my się posługujemy w rozmowie z biznesem. Czy to jest sztuka zadawania odpowiednich pytań, czy to jest non-violent communication? Mhm. To jest dosyć istotny aspekt. Wiesz co, ja tak z mojej perspektywy zacząłem się właśnie nad tym zastanawiać i doszedłem do wniosku, że gdzieś już dosyć dawno temu mi się gdzieś tam ukuł w pamięci, gdzieś tam w głowie, zestaw z takich, powiedziałbym, standardowych pytań i czasami to są niemalże takie samograje, które, wiesz, wyciągasz z pudełka kolejne pytanie i toczysz tą dyskusję, wiesz, 10 kroków do przodu. Jak to z twojej praktyki wygląda? Czy faktycznie to jest taka umiejętność, którą można się wyuczyć? Być może niektóre osoby nie będą predestynowane do tego, żeby, wiesz, pójść na spotkanie z klientem i dowiedzieć się, czego właściwie ten klient chce.
Jak wiesz, jako umysł ścisły jestem jak najbardziej daleki od formułowania kwantyfikatorów wielkich. Czyli powiedziałbym tak, być może istnieją przypadki, w których rzeczywiście z jakich powodów się nie da tego wyuczyć, ale ja sądzę, że ja jestem przykładem, kiedy u mnie jest to wyuczone, nie? Jestem raczej taką osobą introwertyczną i przyznam ci się jakby w sekrecie, że raczej gdybym mógł się obyć bez wystąpień publicznych, to bym pewnie ich nie robił, nie? Robię to, jest w porządku, ale to wydaje mi się, że to jest rozćwiczone przez wiele lat, nie? I po kilku latach się tak poczułem w miarę pewnie, gdzieś tam jakby mówiąc do ludzi publicznie, ale to jest jakby dla mnie kwestia ilości powtórzeń, tak? Ilości powtórzeń i tyle, nie? I moim zdaniem jest to do wyuczenia jak najbardziej. Słownictwo jest w ogóle jakby kluczową rzeczą, nie? Kluczową dla mnie, dlatego że ono przede wszystkim pozwala nazwać myśli. I teraz często jest tak, że jak na przykład deweloper ma coś do zrobienia, to się pojawia jako takie wrażenie, tak, wiesz, czujesz gdzieś tam na wysokości mostka, że przeczytałeś jakąś książkę, nie, tam się dowiedziałeś o sagach, coś ciekawego i ci się przypomniał twój projekt i tak poczułeś takie ciepło w tym mostku, że już bym chciał to zadewelopować i siadasz i coś robisz, nie, ja to sobie nazywam, że to jest takie uczucie zajebistości, nie, że po prostu tak to będzie super fajnie, jak ja już to zakoduję, że po prostu tylko siadać i programować, nie, a potem się okazuje, że zaczynam pisać, o tym nie pomyślałem, o tamtym nie pomyślałem, o kolejne rzeczy nie pomyślałem, nie? No i się jakby zaczynają piętrzyć problemy, no i w końcu nad samym ranem myślę sobie, dobra, już chrzanić to, robię revert i koniec. Jakby nazywanie swoich przeżyć w postaci jakby pełnych zdań sprawia, że wiedza się porządkuje. I to jest, że zostało wymyślone wieki temu, nie? Spisywanie swoich przemyśleń, ale jak się wczytać w literaturę jakby z naszej branży, to tak, o tym mówi Kent Beck w książce Implementation Patterns, nie? Który wymyślił w ogóle techniki klient-kodowej jeszcze przed Uncle Bobem. Nie? W książce Implementation Patterns on mówi, jak wpadłem na ten taki, wydawało mi się, żenująco prosty pomysł, żeby pisać czytelny kod, to wydawało mi się, że na konferencjach to mnie nie będą chcieli słuchać, bo to jest zbyt proste. Jak się tego uczyłem, to najpierw pisałem sobie na kartce, nie? Jest tam taki fragment. A potem pisze o tym Steve McConnell, ten z Microsoftu, od Code Complete i od szacowania oprogramowania. Pisze, zapisz kroki algorytmu na kartce, bo się okazuje, że jeżeli piszesz pełnym zdaniem, nie rzeczowniki same, nie? Pełne zdanie, co to ma robić, to się okazuje, że musisz przemyśleć to, co się dzieje w swojej głowie, nie? Te uczucia, można powiedzieć, które się pojawiają tam na wysokości tego mostka, nie? To takie jakby podjaranie programowaniem musisz jakby przełożyć na bardzo konkretne zadania i to sprawia, że po prostu no, zaczynasz to walidować w swojej głowie, nie? Żeby pisać czytelny kod, najpierw trzeba czytelnie myśleć, nie? Trzeba się czytelnie wyrażać, paszczowo, tak? Jak by powiedział klasyk.
Wiesz co, właśnie tutaj wspomniałeś o tych rzeczownikach i zawsze jest taka dyskusja czasami, że rzeczowniki czy czasowniki, że strategia rzeczowników, jeżeli chodzi o wyszukiwanie gdzieś tam wymagania, no często doprowadza właśnie do tego, że okej, ja wiem, co będzie modelowane, ale nie wiem, jak to działa i wtedy potrzebuję właśnie tych czasowników, ale to jest jakiś temat na być może na kolejną rozmowę. A wiesz, co mi się teraz skojarzyło? Mi się skojarzył pewien zespół, który kiedy dostaje coś nowego do zaimplementowania, to ten zespół miał właściwie tendencję do takiej implementacji na wyścigi. Im szybciej zakodujemy, tym będziemy fajniejsi. I gdzieś im umykało po drodze masa gdzieś tam różnych aspektów takich, które gdzieś tam na pierwszy rzut oka nie są widoczne. I mieli bardzo sprytnego i doświadczonego menedżera nad sobą i on wymyślił coś takiego, że jeżeli ten zespół dostaje nowe zadanie, nowy projekt, może nie zadanie, nowy projekt, to przez pierwszy dzień czy dwa dni w ogóle nie siedzą przy klawiaturach. Jest nawet po prostu zakaz siedzenia przy klawiaturze po to, żeby z innymi osobami przy whiteboardach, przy po prostu rozmowie to wszystko omówić i uniknąć właśnie tego, wiesz, tego pędu do implementacji. I okazuje się tak naprawdę, że oni w tych rozmowach, bo tam jest jeszcze chyba ten aspekt, to trzeba komuś opowiedzieć. Bo wiesz, nie opowiesz czegoś, czego nie rozumiesz. I nagle się okazało, że ten zespół tak naprawdę zaczął po pierwsze dowozić różne tematy, nie były, wiesz, obarczone masą błędów, tak jak wcześniejsze, wiesz, takie hura optymistyczne implementacje, bo po prostu tam się ktoś na chwilę mógł zatrzymać, zrozumieć te wymagania, pogrzebać w nich troszeczkę i dopiero wtedy usiąść do klawiatury, kiedy te wszystkie rzeczy były już dosyć mocno przemyślane. I wiesz, i też tego rewertowania, o którym wspomniałeś, no też praktycznie już nie było.
Z takim bolączką naszej branży, no i trochę też jakby to jest fajna rzecz, jest coś takiego, że wszystko się da zaprogramować. Więc jeżeli wymagania są niedoprecyzowane i z nich jakiś tak przez przypadek ktoś wywnioskuje, że trzeba akurat napisać nowy kompilator albo kawałek systemu operacyjnego, żaden problem. Kwestia ceny i czasu. Nie? Ale nie ma tam jakby programowanie jest taką dziedziną, że tam nie ma jakiegoś fizycznego ograniczenia. Tak? Pieniądze, czas i wszystko wydevelopujemy. Więc teraz jeżeli opacznie ktoś zrozumie, tak, albo nie doprecyzuje, albo sam sobie domyśli, tak, dopowie sobie, co tam powinno być, bo tam wiem, będzie pan zadowolony, no to jakby prowadzi rzeczywiście na manowce. Ja się nawet spotkałem z takimi rozwiązaniami, że nowy programista, jak trafiał do zespołu, to przez tam 2 tygodnie musiał popracować z ludźmi z biznesu, dla których będzie tworzył soft, nie? Żeby zrozumieć, co tam się dzieje po drugiej stronie, nie? Nabrać słownika, zapoznać się w ogóle z tym procesem, ponieważ wtedy lepiej znał kontekst, dla którego pisał i potrafił wymyślać lepsze rozwiązania.
No, to dosyć ciekawe, żeby tak naprawdę poczuć się jako taki junior w danej branży, przy której się pracuje. No bo dzisiaj być może budujesz, wiesz, soft wspomagający procesy, nie wiem, ERP, tak, a za miesiąc będziesz budował, nie wiem, oprogramowanie, wiesz, dla linii lotniczych. Tak. Zupełnie inny aspekt.
Dla mnie takim jakby ważnym momentem gdzieś tam w mojej karierze zawodowej było, kiedy robiliśmy projekt taki startupowy. I byłem jego współpomysłodawcą, sponsorem i tam przez jakiś czas pełniłem rolę product ownera. No to jest dopiero wkurzające, jak te ludki z IT po prostu gmatmają sprawę.
Czy co, tak z drugiej strony?
Tak, z drugiej strony. Rzeczywiście mówisz, kurczę, nie, no z tej strony to rzeczywiście to ma sens, nie? To rzeczywiście coś tutaj jest, nie gra w tej komunikacji. Ale z drugiej strony, ale wiem, że to jest błędne, jest takie budziło się we mnie oczekiwanie, żeby oni się tym zajęli, żeby mi nie zawracali głowy, nie? Że ja mam mnóstwo różnych spraw i żeby nie przychodzili do mnie z takimi prostymi pytaniami, nie? Czyli taka może niechęć do współpracy, ale nie dlatego, że nie, tylko dlatego, że po prostu było mnóstwo innych rzeczy, nie? No i to jest błąd oczywiście. Błąd pewnie dlatego startup upadł po 5 latach.
Michał, słuchaj, to ostatnie pytanie. Co z twojej perspektywy, osoby, która wiesz, już no, na tej ścieżce zaszła bardzo daleko, mógłbyś polecić osobom, które dopiero na nią wstępują i w którą stronę należy się tak naprawdę rozwijać? Być może jaką książkę można przeczytać, wiesz, coś co, taką radę, którą mógłby każdy sobie wziąć do serca, kto chciałby tak naprawdę, wiesz, zacząć współpracować z klientem.
Ale to będzie wymagało dużego zaufania do mnie. Nie? kojarzy film Karate Kid.
Mm-hmm.
Jak ten Miyagi kazał temu chłopaczkowi polerować samochód.
Tak jest.
Nie? Nakładamy, polerujemy. I teraz jakby przez długi czas gość nie widział, jaki to ma związek w ogóle z karate, nie? Dopóki mu nie pokazał. No i teraz ja chciałem zaproponować słuchaczom naszym, którzy są właśnie na początku tej drogi, pisz bloga. Dlaczego? Dlatego, że to rozwija takie właśnie umiejętności lingwistyczne, nie? Pomaga nazywać swoje przemyślenia. Tak? Pisz bloga regularnie, ponieważ to rozćwicza jakby twoje umiejętności ujmowania świata w pewien opis. Bo programowanie to jest nic innego, tylko za pomocą tam specyficznej gramatyki. Jest takie, ja mam wielu klientów, z którymi współpracuję, którzy są, wiesz, na stanowiskach menedżerskich i ich przekonanie jest takie, że łatwiej jest nauczyć umiejętności technicznych niż takich nietechnicznych, czyli miękkich. Dlatego, że umiejętności miękkie najczęściej potrzeba do tego wielu interakcji z innymi ludźmi, żeby je nabyć, a umiejętności takie techniczne są stricte intelektualne. Można je rozwijać i doskonalić często w samotności. Dlatego łatwiej jest na przykład kogoś, kto jest dobrze tutaj współpracuje z klientem, zrobić programistę, tak, czy wytrenować na programistę, niż odwrotnie, jakby ze świetnego specjalisty, ale słabego interfejsu ludzkiego zrobić kogoś, kto dobrze współpracuje z klientem. To jest po prostu łatwiejsza ścieżka. Dlatego jeżeli gdzieś jesteś, nie wiem, początkującym programistą, jesteś na studiach programistycznych, pisz bloga, nie? Swoje umiejętności algorytmiczne będziesz doskonalił z biegiem czasu i tak dalej. Pisanie bloga pomoże ci ujmować to, co mówi klient, w zwięzły kod. Będzie on lepszej jakości. Mnóstwo benefitów, nie? To jest moja porada.
Świetnie, a przy okazji myślę, że pisanie bloga to nie tylko pomoże ci w tym aspekcie, ale też parę innych sposobów pomoże ci w twojej informatycznej drodze.
Tak
i żeby tutaj komuś ewentualnie na tą nową drogę życia
pobłogosławić.
To tą książkę, którą mam w ręku, autorstwa właśnie Michała, myślę, że komuś mogę przekazać. Link jakiegoś formularza, gdzie w jakim sposób można tą książkę zdobyć, pewnie będzie dzisiaj pod odcinkiem. Michał, słuchaj, ja ci bardzo dziękuję za dosyć ciekawą rozmowę. Bardzo przyjemnie mi się tutaj z tobą rozmawiało. Powiedz mi tylko jeszcze tak, gdzie cię będzie można w najbliższym czasie spotkać? Może jakaś konferencja?
Najbliżej mnie można spotkać w zeszłym tygodniu na Jagu, ale na przykład w tym tygodniu można mnie spotkać w Trójmieście, jestem cały tydzień do dyspozycji, mam wszystkie wolne wieczory, za 2 tygodnie również mnie można spotkać w Trójmieście, jutro można mnie spotkać na przykład na Trójmiejskim Jagu. Będzie rozmowa jakiegoś kolegi na temat rozwoju produktu, to na pewno będzie ciekawa dyskusja. Najbliższa konferencja to prawdopodobnie For Developers, gdzie się pojawię. A w październiku na konferencji Request w Warszawie na temat zbierania wymagań.
No i myślę, że gdzieś tam chyba w obydwu tych miejscach się zobaczymy.
Tak,
także jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.
Dzięki, pozdrawiam, cześć.
I tak oto dobiegła do końca rozmowa z Michałem, którym jeszcze raz serdecznie dziękuję za poświęcony mi czas. Tajemnica Poliszynela jest tutaj taka, że ta rozmowa była nagrywana dwukrotnie. Dlaczego dwukrotnie? Ponieważ przydarzył się pewien problem początkującym podcasterom i po prostu po jednej stronie, już nie mówmy po której, zapomniało się nacisnąć przycisk record. I niestety prawie 1,5-godzinna rozmowa nie została nagrana z jednej ze stron, ale udało nam się spotkać ponownie i dokończyć tę rozmowę. W sumie tak naprawdę nagrać ją ponownie. Jeżeli chcielibyście zgłębić bardziej tematy, o których tutaj rozmawialiśmy, w opisie tego odcinka są oczywiście wszystkie linki i do książek, o których Michał wspominał, i też oczywiście do strony Michała, która jest no, kopalnią wiedzy, jeżeli chodzi o tą tematykę. Do odwiedzenia poszczególnych linków Was serdecznie zapraszam. No a my się słyszymy już niedługo, bo pamiętajcie, że Beta Software Design we wrześniu wychodzi troszeczkę częściej. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.